Dotarliśmy do drugiego wersetu. Tak, omówiliśmy generalnie na początku, kto może się, znaczy dla kogo jest ta modlitwa. Powiedzieliśmy, że ta modlitwa jest dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest modlitwa dla wszystkich ludzi. To jest modlitwa zarezerwowana dla uczniów Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ oni mogą przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa zwracać się do Boga jako Ojca. Uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, otrzymali Ducha Świętego i ten Duch Święty sprawia, że mogą wołać, zwracać się do Ojca Abba, czy do Boga Abba. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, na czym modlitwa polega. Jest to wypowiadanie słów, tak? Jest to wypowiadanie słów generalnie na głos. Oczywiście są sytuacje, gdzie no jest to niemożliwe, więc wtedy no w myślach też można się modlić, ale generalnie Pan Jezus mówi, uczy nas, żebyśmy wypowiadali słowa, kiedy się modlimy. I nie jest to wypowiadanie słów w próżnię, w powietrze, tylko jest to zwracanie się do Boga. Bóg słyszy. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zaczęli już zajmować tą modlitwą pańską. I pierwsza rzecz, czy na pierwszy ogień, żeby poszła to rozpoczęcie, czy ten wstęp do modlitwy Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ale zanim do tego dojdziemy, to jest ważna rzecz, którą muszę poruszyć, ponieważ, czy muszę dotknąć, jest to ustalenie tekstu modlitwy pańskiej, taki jaki jest w oryginale. Ponieważ nasz tekst trochę tutaj, nie to, że przekłamuje, tylko że są różne manuskrypty, które mają różne wersje, znaczy rewersje, to nie jest tak, wyjaśnię za chwilę o co chodzi. Ponieważ modlitwa pańska znajduje się w dwóch fragmentach Nowego Testamentu, w dwóch Ewangeliach, Mateusza i Łukasza. I przy dwóch różnych okazjach Jezus uczył swoich uczniów modlić się, więc oprócz tego fragmentu w Łukasza, który przeczytaliśmy w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, w 9 wersecie do 13 znajduje się też modlitwa pańska. Jeżeli porównamy te dwie modlitwy pańskie ze sobą w Biblii warszawskiej, z której korzystamy, to zobaczymy, że to są w zasadzie takie same modlitwy. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę nowsze tłumaczenia Nowego Testamentu, to zobaczymy, że te dwie modlitwy w Ewangelii Mateusza i Łukasza, one się troszeczkę różnią pomiędzy sobą. Nieznacznie, ale jednak się różnią. Wersja z Ewangelii Łukasza jest troszeczkę krótsza. I tutaj przygotowałem taki slajd, który nam to pokaże. Pokaże nam różnicę między tymi modlitwami. Ewangelia Łukasza, nie w naszym tekście, tylko w nowszych tłumaczeniach, no to pewnych rzeczy nie ma, ale generalnie jest to ta sama modlitwa. W Ewangelii Łukasza jest: Ojcze, niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, dawaj nam codziennie nasz chleb powszedni, przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto wobec nas zawinił, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Więc w swojej istocie no to jest to samo generalnie, to jest to samo. Ale w związku z tym, że praktycznie każdy z nas jest obeznany z modlitwą pańską w wersji Mateusza, tak, która jest no skopiowana w Ewangelii Łukasza, w naszym wydaniu Biblii, naszej wersji, więc zostaniemy przy tej wersji. Generalnie, mimo że robimy wersję z Ewangelii Łukasza. Ponieważ no wszyscy generalnie tą wersję znamy modlitwy. Więc to taka uwaga, ponieważ no możemy, jeżeli z kimś kiedyś byśmy rozmawiali i ktoś by stwierdził, że modlitwa pańska w Ewangelii Łukasza jest troszeczkę inna, no to żebyśmy nie byli zszokowani. Tak? Trzeba to powiedzieć, żebyśmy nie byli też zaskoczeni tym, że ktoś tak mówi. Ale jest jeszcze inny powód ważny, ponieważ to pokazuje nam, że skoro są dwa różne teksty modlitwy pańskiej, to znaczy, że modlitwa pańska jest tak zwaną modlitwą modelową. czy też przykładową. Chodzi o pewne wskazówki, które Pan Jezus daje swoim uczniom odnośnie tego, jak mają się modlić. Nie chodzi o to, żeby zawsze modlić się słowo w słowo tą modlitwą, żeby powtarzać ją jak mantrę, mówiąc brzydko. Jest tu pewien wzorzec, z którego powinniśmy korzystać, który nam pokazuje, jak mamy się modlić, o co mamy się modlić, niekoniecznie ograniczając się do tych słów, tak, wyłącznie do tych słów. To jest pewien, mamy różne petycje w tej modlitwie, które nam wskazują, o co mamy się modlić, ale możemy, Bóg używa, znaczy możemy przed Bogiem być sobą generalnie i używać słów, które nam Duch Święty poddaje. Ale też jest to część Bożego Słowa, czy to jest Boże Słowo. W związku z tym też nie powinniśmy jakby uciekać od tej modlitwy pańskiej jak od ognia, prawda? Ponieważ to jest Boże Słowo i było, można powiedzieć, w porządku nabożeństwa używana ta modlitwa pańska, jako modlitwa wspólna całego zgromadzenia. Więc od czasu do czasu można jak najbardziej korzystać właśnie z tej modlitwy, podkreślając właśnie wspólnotę wierzących. Można korzystać właśnie w trakcie nabożeństwa, czy jako element porządku nabożeństwa. I nie ma się czego wstydzić czy bać, prawda, że to będzie jakiś formalizm i religia. Nie, to jest element Bożego Słowa, część Bożego Słowa, więc powinniśmy z tego korzystać. To tyle z takiej ważnej rzeczy. I dalej, modlitwa no nie polega, jak już powiedziałem, na mówieniu w powietrze, w próżnię. Modlitwa ma swojego adresata, jest skierowana do kogoś konkretnego. W naszym przypadku pojawia się stwierdzenie Ojcze nasz, który jesteś w niebie. W związku z tym należy zapytać się, czy zastanowić, no kim jest Ojciec, do którego zwracamy się w modlitwie. Co to w ogóle znaczy generalnie? Co to w ogóle znaczy? Ponieważ no, nasze skojarzenie Ojca jest dosyć wąskie, prawda? Na biologiczny Ojciec, ten, który nas począł, który sprawuje na opiekę nad nami, który jest sprawuje ojcostwo. Więc kim jest Ojciec? Musimy pamiętać o tym, że Bóg w Biblii objawił się nam za pomocą różnych imion. A ponieważ te imiona są wzięte z naszego języka, z języka ludzi, to dzięki temu możemy wiedzieć więcej na temat tego, jaki Bóg jest. Bóg nie użył jakiegoś imienia, którego sensu nikt nie zna. Prawda? Bóg nie użył imienia pochodzącego z języka anielskiego. Bo to by były tylko dźwięki, których byśmy nie rozumieli. Bóg użył znaczeń, które są dla nas jasne, które rozumiemy, które są pochodzą z naszego codziennego życia. I Bóg wybrał właśnie takie imiona, żebyśmy mogli rozumieć, co się za nimi kryje. Więc Bóg objawił siebie i żeby objawić swoją naturę, użył różnych imion, które są dla nas zrozumiałe. I tych imion w Biblii jest sporo. I każde imię w jakiś sposób oddaje lub wskazuje nam naturę i charakter Boga. Na przykład imię Elohim, to jest w języku hebrajskim, i które jest w liczbie mnogiej, mówi nam o Bogu, którego należy się bać, ponieważ jest potężny. Imię to jest używane tam, gdzie Bóg mówi o sobie w kontekście stworzenia. Inne imię to na przykład Adonaj, to też imię z języka hebrajskiego. Oznacza ono Boga jako wszechmocnego Pana i Władcę, któremu jest poddane wszystko, łącznie z ludźmi. Kolejne imię, Jahwe, albo też jak niektórzy mówią, Jehowa. Jahwe, w nim Bóg objawia siebie jako jestem, który jestem, albo będę, jaki będę. Opisuje ono Bożą niezmienność, a w szczególności niezmienność w relacjach z Jego ludem. Jahwe jest głównym imieniem, którego używa Bóg. Oczywiście są też inne imiona, przez które Bóg objawił siebie. Ja tylko podałem trzy dla przykładu. Jedna ważna rzecz, którą warto zapamiętać, to jest taka, że z jednej strony Bóg ma wiele imion. Tak, oczywiście mówimy o tych imionach, które są użyte w Biblii wyłącznie. Tak, żadnych innych imion poza Biblią nie używamy, ale ograniczamy się tylko do Biblii, ponieważ tylko w Biblii Bóg się objawił. Więc Allah nie jest Bogiem Biblii generalnie, ale Jahwe, Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba jak najbardziej. Tak? Więc z jednej strony Bóg ma wiele imion i je objawił w Piśmie Świętym, ale z drugiej strony Bóg nie ma żadnego imienia, ponieważ nie ma takiego imienia, które mogłoby w całości oddać to, kim Bóg jest i jaki jest. Tak? Więc z jednej strony Bóg ma wiele imion, ale nie ma żadnego imienia, które by oddało Jego osobę. I kiedy spojrzymy na modlitwy, jakie mamy zapisane na kartach Starego Testamentu, czy na psalmy na przykład, to są pieśni, to są wołania do Boga, to bardzo często zaczynają się one od słowa Panie, czyli Jahwe. Więc to imię Boże było bardzo często używane przez Boży lud w odniesieniu do Boga w Starym Testamencie. Ale jeśli spojrzymy na Ewangelię Mateusza na przykład, to zobaczymy, że Jezus raczej używa słowa Ojciec w odniesieniu do Boga. Jezus posługuje się takimi wyrażeniami, kiedy mówi o Bogu. Ojciec mój, który jest w niebie, Ojciec niebieski, Ojciec wasz, Ojciec twój. I to zawsze wskazuje na Boga, ponieważ ludzie rozumieli, że kiedy Jezus mówi o Ojcu, to mówi o Bogu, to znaczy, że to było dla nich imię Boga. Tak, że to nie było dla nich czymś nowym. Oni to rozumieli. Oni wiedzieli, że imię Boga, jedno z imion Boga to jest właśnie Ojciec. I w Starym Testamencie to imię jest używane w odniesieniu do Boga, że jest to Jego imię. I tutaj na przykład w Jeremiasza 3:4 jest powiedziane, czy tam Jeremiasz mówi, i znowu teraz wołasz do mnie, Ojcze mój, Ty jesteś przyjacielem mojej młodości. Czyli jest to wołanie do Boga, Ojcze mój, Ty jesteś przyjacielem mojej młodości. W Psalmie 89:27 jest napisane, On wzywać mnie będzie, Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i skałą zbawienia mego. Są tylko dwa przykłady z wielu. Ojciec to imię Boga, jakiego używa Jezus, kiedy mówi o Nim lub zwraca się do Niego. I to już powoduje nam trudność, tak? Że to jest imię. Że to jest imię. I w naszej kulturze, w naszym języku właśnie to słowo ojciec ma takie wąskie znaczenie. Prawda? Ono się ogranicza, No, w sensie wskazuje na kogoś, kto to dał jakiś, zapoczątkował coś. Można być ojcem jakiegoś dzieła, prawda? Czyli autorem tego dzieła, ojcem jakiegoś pomysłu, czyli kimś, kto dał taki pomysł, ale też można być ojcem w sensie rodzicem, tak? Można być ojcem biologicznym, czyli ten, który począł, ale też można być ojcem adoptowanym, więc to generalnie zawęża się nam to znaczenie ojcostwa, czy też ojca do grupy słów, które wskazują na pochodzenie, czy też na relacje pomiędzy jakimiś osobami. Natomiast w kulturze Izraelitów to określenie miało trochę szersze znaczenie. Nie ograniczało się wyłącznie do kwestii poczęcia dziecka, czy też ojcostwa. I na przykład w pierwszej księdze Samuela 24:12 Dawid nazywa ojcem swojego króla Saula, chociaż nie było między nimi żadnego pokrewieństwa. Tak, kiedy Saul jest za potrzebą w jaskini, w której chowa się Dawid, którego Saul chciał zabić, Dawid odcina mu kawałek płaszcza i później mu pokazuje i mówi, ojcze mój, to jest kawałek twojego płaszcza, jak miałem okazję, żeby cię zabić, jakbym chciał cię zabić naprawdę, miałem okazję, ale tego nie zrobiłem. Tego nie zrobiłem. Więc, ale zwraca się do niego, ojcze mój, ale nie ma żadnego pokrewieństwa. W drugiej Księdze Królewskiej 6:21 król izraelski zwraca się do proroka Elizeusza, używając określenia ojcze, chociaż też nie ma żadnego pokrewieństwa między nimi. I z kolei w Jeremiasza 2:27 określenie ojciec jest użyte w stosunku do pogańskiego bóstwa, do bałwana z drewna. Tak? Więc określenie ojciec mogło nie być koniecznie powiązane z ojcostwem, mogło mieć inne znaczenie, gdzie w ogóle nie chodzi o pokrewieństwo, ale gdzie chodzi o pewien autorytet, o władzę. Osoba, która posiadała autorytet, władzę, mogła być określona i była nazwana jako ojciec. Dzisiaj, może jeszcze za czasów komuny, to było nam bliższe, ponieważ jak teraz w Azji, na przykład Korea Północna, tam mają swojego ojca narodu. Tak? Kim Il-sen, chyba bodajże. On nie jest tylko i wyłącznie przywódcą narodu, on jest ojcem narodu, czyli kimś więcej niż tylko przywódcą. Od niego ten naród zależał generalnie, więc uznawany jest za ojca. Więc tutaj jest taka wskazówka, że kiedy Bóg mówi, że jest ojcem, czy mówi o sobie, pokazuje nam, że jego imię jest ojciec, to niekoniecznie chodzi o to, że on kogoś począł, że jest ojcem fizycznym dla kogoś. Nie. Raczej chodzi o to, że on ma władzę, że on ma autorytet, że on jest tym, który przewodzi, rządzi. Ten, który ma moc i lud Boży uznaje tę władzę, dlatego Bóg jest ojcem lub też używa imienia ojciec. To jest to Stary Testament. Więc określenie ojciec niekoniecznie wskazywało na relacje pomiędzy jakimiś dwoma ludźmi. Mogło być szersze znaczenie. W Nowym Testamencie to imię jest używane w dwojaki sposób. Z jednej strony Bóg jest określony jako ojciec w kontekście stworzenia lub też pochodzenia. Na przykład w 1 Koryntian 8:6 jest napisane: wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg i Ojciec, Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Tak, dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. Ale z drugiej strony to imię Ojciec w Nowym Testamencie ma pogłębione znaczenie w stosunku do tego ze Starego Testamentu. Jak w Starym Testamencie ojciec, czy imię ojciec wyrażało specjalną relację, gdzie Bóg sprawuje władzę, gdzie Bóg rządzi, czyli relację pomiędzy Bogiem a jego ludem. Tak? Więc była to relacja, którą, jak to powiedzieć, może przeczytam, najprościej będzie. To, że Bóg jest ojcem, wyraża specjalną, teokratyczną, czyli taką, gdzie Bóg sprawuje władzę, rządzi, relację, jaką Bóg utrzymuje ze swoim ludem Izraelem. Tak? Czyli teokracja polega na tym, że to Bóg sprawuje władzę, że to Bóg rządzi. Tylko On jest jedna głowa państwa i to jest Bóg. Więc i to była specjalna relacja, jaką miał tylko i wyłącznie Izrael. Żaden inny naród nie miał takiej relacji. I dlatego jest powiedziane, Bóg mu określa siebie jako ojciec, ponieważ ten naród był zależny od niego. On nadał mu prawo, on nadał mu ziemię, on ustanowił kapłaństwo, czy też różne ofiary, więc wszystko to pochodzi od Boga. W Nowym Testamencie jest to znaczenie ojciec jest pogłębione. Pogłębione. Oznacza ono głęboką, indywidualną relację, jaką w Chrystusie Bóg utrzymuje ze wszystkimi swoimi dziećmi. Ta relacja starotestamentowa pomiędzy Bogiem a jego ludem jest, można powiedzieć, typem i cieniem tej nowotestamentowej relacji pomiędzy Bogiem a jego dziećmi w Chrystusie. Inaczej mówiąc, imię Ojca wyraża pewną bliskość Boga w stosunku do człowieka, do wierzącego. W Starym Testamencie Bóg był ojcem dla swojego ludu, którym byli Izraelici. Oni jako naród byli narodem wybranym. byli też narodem wyjątkowym właśnie z powodu tej bliskości z Bogiem. Bóg był ich Bogiem. Bóg nadał im prawo, dał ziemię w dziedziczne posiadanie. Więc jest powiedziane, że lud żydowski, Izrael, był Bożym synem. W Nowym Testamencie można powiedzieć, że Bóg jest jeszcze bliżej człowieka, czy wierzącego przez Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego jako Pana i Zbawiciela, człowiek staje się uczestnikiem Bożej rodziny. Staje się Bożym dzieckiem. Człowiek staje się, zostaje adoptowany i doświadcza relacji z Ojcem nie na poziomie narodu, tak, jak to wcześniej było w Starym Testamencie, ale na poziomie indywidualnym, osobistym. To, co w Starym Testamencie było zarezerwowane, jeśli chodzi o relację z Bogiem dla całego narodu, w Nowym Testamencie jest doświadczeniem każdego wierzącego w Pana Jezusa Chrystusa. Więc to imię Ojciec wyraża, no, pewno wskazuje na pewną bliskość, jaką względem człowieka, Boga do człowieka. Więc to imię Ojciec wskazuje na pewną cechę Boga, że Bóg jest, mówiąc językiem takim technicznym, immanentny. Bóg jest immanentny. I apostoł Paweł wyraża to tak w Dziejach Apostolskich 17, 27-28. Przecież nie jest On daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się. Więc Boża immanencja polega na tym, że On jest blisko. Że On jest blisko każdego z nas. Więc Ojciec jest tak naprawdę blisko każdego z nas. On widzi nas, On zna nasze potrzeby, On zna nasze serca, On działa pośród nas. Zatem to, że Bóg jest Ojcem, wskazuje na Jego immanentność, bliskość względem każdego z nas. Ale tutaj pojawia się jeszcze jedno określenie dotyczące Boga. O, Jezus mówi: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I to stanowi pewną całość. Modlimy się do Ojca naszego, który jest w niebie, więc jest to dodatkowa charakterystyka Ojca. Co ona oznacza? Zapytałem się wczoraj Moniki, co dla niej oznacza Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I pierwsza odpowiedź była taka, no, że Bóg jest w niebie. Tak? I dla nas dzisiaj to jest właśnie pierwsze skojarzenie. Że jest to skojarzenie dotyczące lokalizacji, że Bóg jest w niebie, prawda? Tyle, że dla słuchaczy Jezusa to określenie nie tyle wskazywało na lokalizację Boga, gdzie Bóg przebywa, ile wskazywało na potęgę Boga. Tak, to, że Bóg jest w niebie, w porównaniu do innych ziemskich władców, którzy byli na ziemi, powodowało, że ta ziemska władza, to ziemskie panowanie jest niczym. Jest absolutnie niczym w porównaniu do Boga, którego władza jest tam wysoko. On jest Bogiem na wszędzie generalnie. Panem panów i królem królów. I więc to nie chodzi o to, że Bóg jest w niebie. Nie, On jest ponad wszelką władzą na niebie i na ziemi. On jest Bogiem. Znowu apostoł Paweł jest tutaj pomocny i ten sam fragment Dziejów Apostolskich 17, 24-25. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Więc Ojciec nasz, który jest w niebie, niekoniecznie odnosi się do lokalizacji Boga, ale wskazuje na potęgę Boga, na moc Boga, na Jego wielkość, na to, że Bóg jest inny od nas. Tak? Czyli na Jego transcendencję, Drugie trudne słowo. Pierwsze było immanencja, teraz jest transcendencja. Bóg jest Panem wszystkiego, ma pełnię władzy nad tym światem. On nie jest zależny od stworzenia. Stworzenie jest zależne od Niego. Bóg nie jest człowiekiem. Bóg jest inny niż całe stworzenie. On jest ponad stworzeniem. Bóg jest transcendentny. Więc tutaj mamy takie dwa pojęcia. Ojcze nasz, które mówi nam o bliskości Boga, ale które jest równoważone przez to, że Bóg, który jest w niebie, który ma pełnię władzy, który jest ponad tym wszystkim, który nie jest zależny od nas. Więc tutaj jakby trzeba tą równowagę utrzymać pomiędzy tą immanencją Boga a transcendencją. Więc podsumowując, słowo Ojciec jest imieniem Boga, które jest preferowane w Nowym Testamencie jako te, które pełniej oddaje charakter Boga. To imię nie ma nic wspólnego z kwestią rodzicielstwa, z fizycznym poczęciem. Raczej jest tu podkreślony autorytet i władza, panowanie Boga. Więc kiedy wołamy Ojcze nasz, to przede wszystkim musimy mieć świadomość, że zwracamy się do Boga. Że zwracamy się do Boga, używając imienia, którego używał Pan Jezus. Jest to imię, które objawił nam sam Bóg. Ponadto, kiedy wołamy Ojcze nasz, to mamy na myśli relację, jaką mamy z Bogiem. Mamy na myśli pewną bliskość Boga, Jego immanencję, poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, poprzez to, że Duch Święty jest nam dany jako oznaka adopcji przez Boga, to Bóg dłużej nie jest dla nas kimś obcym, ani my nie jesteśmy dla Boga kimś obcym. Jesteśmy Jego dziećmi, a On jest naszym Ojcem. Tak jak można powiedzieć, w Korei Północnej Kim Il-sung jest ojcem, a wszyscy jego poddani, no tak można powiedzieć, są jego dziećmi. W pewnym sensie. Nie chodzi tu tyle o poczęcie, co o bliskość relacji z Bogiem. I znowu apostoł Paweł w Efezjan 2:18-19 napisał tak. Albowiem przez Niego, czyli przez Jezusa Chrystusa, mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jest pewna bliskość. Ale żebyśmy zbytnio się nie spoufalali z Bogiem, i żebyśmy czasem nie zapomnieli, kim On jest, to określenie, który jesteś w niebie, przypomina nam, że oczywiście Bóg jest blisko każdego z nas, jeżeli jesteśmy w Chrystusie. Ale jest też On Bogiem transcendentnym, jest kimś większym niż my, jest kimś innym od nas, jest Panem i Władcą wszystkiego, a my jesteśmy całkowicie zależni od Niego we wszystkim. I to z kolei przypomina nam, że Boże panowanie, że Boża władza, Boża moc jest ponad wszelką władzą i panowaniem. Bóg jest wszechmogący i jest On naszym Ojcem. Więc pierwsze słowa modlitwy pańskiej przypominają nam, czy mają zadanie przypomnieć nam, do kogo się zwracamy w modlitwie, do kogo ona jest skierowana. Uświadomienie sobie, że Bóg jest Ojcem naszym. W kontekście Jego władzy, Jego immanencji, transcendencji oraz wszechmocy mają wpływać na naszą postawę w modlitwie. Ma to powodować, że modlitwa będzie wyrazem naszego głębokiego szacunku i miłości do Boga. I tutaj niektórzy uczą, że Boga można nazywać tatusiem. Także słowo Abba, które znaczy ojciec i w Biblii jest tłumaczone właśnie jako ojciec, w zasadzie może być przetłumaczone jako właśnie takie określenie tatuś, wskazujące na taką bliską i zażyłą relację pomiędzy ojcem a dzieckiem. Otóż lingwiści się z tym nie zgadzają, że to nie jest to, takie stwierdzenie jest nieuzasadnione. I poza tym, patrząc na tekst, widzimy, że Boże imię jest Ojciec, a nie Tatuś. Tak? Boże imię jest Ojciec, więc Bóg je objawił, więc nie pozwalajmy sobie na taką spoufałość, na taką zażyłość, ponieważ ona nie ma podstaw, nie ma uzasadnienia. musimy mieć tą równowagę zachowaną pomiędzy bliskością Boga, czyli pomiędzy Jego immanencją, a Jego transcendencją. I ta równowaga musi być wyrażona w naszej postawie względem Ojca. Ponieważ jeżeli w którąś stronę przegniemy, tak, to tym samym od razu wpłynie to na naszą postawę w modlitwie. Jeżeli zapomnimy o tym, że Bóg jest ponad, że On jest władcą wszystkiego i my jesteśmy zależni całkowicie od Niego, a skupimy się tylko na tej bliskości, to jak będzie wyglądała nasza modlitwa? Kumplu. Tak, kumplu, a ty jesteś blisko mnie, to właśnie tatusiu, tak? Tatusiu, potrzebuję Ferrari, tak, bo ty jesteś tak blisko. Więc ty jesteś dla mnie, nie ja dla ciebie, ty jesteś dla mnie. Podczas gdy tak nie jest. Jeżeli z kolei zapomnimy o tej Bożej bliskości, a skupimy się tylko na Jego transcendencji, na tym, że On jest ponad, że On jest, prawda, tym wielkim Bogiem, no to to nie będziemy w ogóle chyba przychodzić do Boga, no bo ten wielki Bóg, gdzie będzie słuchał naszych modlitw, tych maluczkich, tak? No właśnie, więc tutaj musi być zachowana równowaga, która prowadzi do tego, że nasza postawa w modlitwie będzie wyrażała głęboki szacunek i miłość do Boga, do Ojca. Więc pierwsza rzecz, tak, o której... No, która przychodzi nam, której uczymy się odnośnie modlitwy, jest taka, że w modlitwie przede wszystkim skupiamy się na Bogu. Tak, skupiamy się na Bogu, a nie na naszych potrzebach. Jest najpierw Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. A dopiero potem. Tak, więc najpierw zaczynamy od Boga, od uświadomienia sobie tego, kim On jest dla nas. Kim On jest dla nas. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Osobiście dla mnie to jest pewna trudność, tak, że to, no ojciec to jest imię, które coś znaczy innego niż to ojcostwo ziemskie generalnie. Aczkolwiek to ojcostwo ziemskie bierze swoje imię od Ojca, który jest w niebie.